Pytanie do specjalisty.
W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś profesora Jana Kochanowicza, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku i gospodarza audycji Pytanie do specjalisty. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Witam ojca Mateusza, witam szanownych słuchaczy.
Dzisiaj w nieco innej roli, bo to ja będę zadawał pytania panu profesorowi. Temat dzisiejszej audycji to pytanie do menadżera. Menadżer, przyjęło się, że jest to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, jakąś dużą firmą, a czy dyrektor szpitala też jest menadżerem?
Najpierw zacznę od tego, że siedzenie po drugiej stronie mikrofonu i odpowiadanie na pytanie jest troszeczkę, muszę powiedzieć, że stresujące. Natomiast wracając do zagadnienia związanego z jakby byciem dyrektorem szpitala, to rzeczy w obecnych czasach wydaje mi się, że już jest to jedno wielkie przedsiębiorstwo, czyli jakby menadżer. Zresztą mówi się menedżer ochrony zdrowia, jest takie pojęcie. Ja może troszeczkę jestem takim nietypowym menedżerem, ponieważ przede wszystkim jestem lekarzem ze szpitalem klinicznym związanym już prawie 30 lat. Dyrektorem zostałem dokładnie po 25 latach pracy w szpitalu klinicznym. Przeszedłem tam jakby wszystkie szczeble od młodszego asystenta do kierownika kliniki. Także szpital jest dla mnie taką jakby znany był, natomiast funkcja dyrektora to jakby całkowicie inne spojrzenie. Inaczej patrzy lekarz, który patrzy pod kątem pacjenta, pomocy dla pacjentów, inaczej patrzy kierownik kliniki, który się zajmuje jakąś tam częścią i współpracą z innymi jednostkami, natomiast z punktu widzenia dyrektora, gdzie mamy prawie 40 klinik, ponad 50 poradni, ponad 3000 pracowników, organizm pracujący przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, czasami 366, jak mamy rok przestępny. Tam pacjenci cały czas mają szansę na uzyskanie pomocy. I to nie tylko jakby organizacja szpitala, to nie tylko sama medycyna, ale też jakby cała infrastruktura techniczna, to co wokół tego wiąże się, czyli całe media, ogrzewanie, oświetlenie, funkcjonowanie poszczególnych urządzeń, to wszystko skupia się może nie bezpośrednio na dyrektorze, ponieważ są piony bardzo ważne, piony, które utrzymują taką infrastrukturę. Zużycie między innymi energii elektrycznej można porównać z małym miasteczkiem. Tyle szpital kliniczny potrzebuje, aby utrzymać się w funkcjonowaniu, ale to też jakby gospodarka też odpadami. Mamy też własną spalarnię śmieci, odpadów medycznych. Także jakby to jakby całokształt jakby tej całej organizacji w tych 3000 ludzi, to nie tylko lekarze, których jest prawie 1000, ponad 1000 pielęgniarek i 1000 personelu tak zwanego pomocniczego, który jest niezbędny do tego, aby ten szpital funkcjonował.
3000 pracowników to jest ogromna liczba i chyba Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest taką największą placówką, która zatrudnia największą liczbę osób. Pan tutaj wspomniał o tych kwestiach technicznych i to ja jeszcze się tutaj zatrzymam, bo zawsze mnie to zainteresowało, bo to faktycznie musi działać cały czas. Mamy tam aparaturę, która podtrzymuje ludzkie życie i tak dalej. Co się dzieje, kiedy nie ma prądu w szpitalu? Jest w ogóle taka możliwość, żeby w szpitalu nie było prądu?
Nie ma ma takiej możliwości, ponieważ zdecydowana większość urządzeń funkcjonuje w dzisiejszych czasach i jest w oparciu o energię elektryczną, dlatego mamy zabezpieczenie, mamy agregaty prądotwórcze i są obwody tak zwane krytyczne, które po, jak no, mamy awarię i nie, z sieci energetycznej nie dopływa do nas prąd elektryczny, wtedy są uruchamiane nasze agregaty, które dostarczają bezpośrednio prąd do tych takich najbardziej krytycznych elementów w szpitalu, tak aby utrzymać funkcjonowanie chociażby respiratorów na oddziale intensywnej terapii, tak aby móc dokończyć rozpoczęty zabieg operacyjny, gdy nie mamy energii elektrycznej. Szpital jest na to przygotowany. Też mamy bardzo rozbudowany system tzw. UPS-ów, czyli urządzeń podtrzymujących, czyli magazynów energii, które pozwalają nam w krytycznym tym momencie na zasilenie najbardziej takich newralgicznych, strategicznych miejsc szpitala.
Panie profesorze, działalność służby zdrowia w Polsce finansowana jest z podatków obywateli, ale chciałbym zapytać, jak to wygląda w praktyce? Pan jest dyrektorem szpitala. Czy jako dyrektor ma pan jakiś ograniczony budżet? Czy tutaj nie ma żadnych ograniczeń? Jak to wygląda?
To jest jakby od obywatela do szpitala. Te fundusze, droga jest bardzo daleka i bardzo taka niepewna i kręta. My oczywiście od każdy z nas pracując odprowadza składki. Te pieniądze trafiają później do płatnika usług medycznych, do Narodowego Funduszu Zdrowia i to on podpisuje z poszczególnymi jednostkami ochrony zdrowia, podpisuje umowy i ten na określoną liczbę świadczeń i to też, to nie tylko szpitale, ale to też jakby lekarz rodzinny, też ambulatoryjna opieka specjalistyczna, też finansowanie, dofinansowywanie lub finansowanie leków, też programy lekowe. Także szpital jest jednym z elementów, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Budżet niestety zawsze jest skrojony poniżej zapotrzebowania i co roku borykamy się pod koniec roku z problemami z finansowaniem wszystkich świadczeń. Tak samo jest i w tym roku. Bagatela na koniec października, różnica pomiędzy wykonanymi świadczeniami, a tym, co Narodowy Fundusz Zdrowia opłacił, na koniec października to jest 111 milionów złotych, co jest kwotą no, bardzo już dużą i też jakby mocno zakłócającą funkcjonowanie szpitala klinicznego przy całkowitym budżecie około miliarda. To jest ponad 10% budżetu mamy jakby zamrożone w wykonanych świadczeniach zdrowotnych na rzecz pacjentów, natomiast nie mamy refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Także ten budżet niestety to nie jest tak, że każde świadczenie, które jesteśmy w stanie wykonać, jest sfinansowane. Dlatego też na koniec roku teraz niektóre zabiegi, które są, możemy przełożyć, które pacjent może poczekać, są przekładane na początek przyszłego roku, tak aby no, jakby tego nie nadwyrężyć budżetu, aby też móc sfinansować najbardziej niezbędne do wykonania procedury, tak aby nie stanąć przed dylematem, że trafi się pacjent z wypadku, trafi się pacjent z nagłym zachorowaniem, aby ten pacjent uzyskał. Natomiast pacjenci, którzy mogą poczekać z zabiegiem i nie ma zagrożenia, że będzie to stanowiło niebezpieczeństwo dla jego życia i zdrowia, można poczekać do przyszłego roku. W każdym przypadku tutaj lekarz prowadzący z pacjentem uzgadniają, czy tutaj możemy bezpiecznie poczekać do nowego roku. Jest to takie no, rozwiązanie problemu troszeczkę takie no, prowizoryczne, jak to się mówi, rolowanie problemu, ponieważ pacjenci, którzy z listopada, ze stycznia zostaną przełożeni na styczeń, luty, no, zabieg operacyjny, do tych pacjentów dołączą też pacjenci, którzy w sposób naturalny zachorują już po nowym roku. Także ten problem będzie tylko przesunięty, a nie zlikwidowany.
Tak czysto hipotetycznie, czy istnieje taka możliwość, że te środki kończą się tak i szpital nie może wykonywać żadnych zabiegów, czy zawsze jest jeszcze jakiś taki bufor, że są takie sytuacje, oczywiście tutaj mówię o tych ratujących życie, że to musi być wykonanie, no i to zawsze, pacjenci mogą na to liczyć.
Przede wszystkim jako lekarz nie wyobrażam sobie sytuacji, że koledzy lekarze, bo to jakby w różnych specjalnościach, mamy kilkadziesiąt specjalności, że staną przed dylematem, że nie będą w stanie pomóc pacjentowi w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Także tutaj chciałbym pacjentów uspokoić, że my pacjentów w trybie ostro dyżurowym będziemy przyjmować, przyjmujemy i będziemy przyjmować. Także tutaj niebezpieczeństwa takiego, że pacjent w sytuacji nagłego zachorowania, wypadku, nie zostanie mu udzielona pomoc. Tutaj jak najbardziej mamy ku temu zabezpieczenie. Natomiast problemem stanowią po prostu jakby choroby przewlekłe, też badania kontrolne, czy też kontynuacja przewlekłych terapii przewlekłych chorób. Tutaj są jak najbardziej no, zagrożenia w finansowaniu tego.
Ile osób obsługuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny co roku? Czy są takie statystyki, ile osób do was trafia, ile osób leczy się u was, panie profesorze?
To jest około 60 tysięcy pacjentów rocznie jest hospitalizowanych na wszystkich klinikach. Ponad 40 tysięcy trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Jeśli chodzi o opiekę w ambulatorium, czyli w poradniach specjalistycznych, to jest ponad 200 tysięcy pacjentów wizyt w ciągu roku. Także to już jakby no, tak statystycznie chyba jakby, bo to nie tylko białostoczanin, ale każdy białostoczanin dorosły na pewno nas statystycznie ma szansę nas odwiedzić i zostanie mu udzielona pomoc.
Oczywiście nie życzymy tego naszym słuchaczom, ale faktycznie tak może się zdarzyć. Jesteśmy przy temacie pacjentów. Czy to jest tak, że wszystkie zabiegi, wszystkie świadczenia wykonywane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są bezpłatne? Czy na przykład możemy za coś dopłacić, żeby otrzymać lepszą usługę? Jak to wygląda w praktyce?
Struktura prawna w Polsce nie pozwala na dopłacanie, czy też stosowanie zabiegów płatnych. Zabiegi płatne dotyczą tylko i wyłącznie osób nieubezpieczonych i też nieubezpieczonych w Polsce obcokrajowców, czyli, ale też jakby tutaj też obcokrajowcy, którzy są z Unii Europejskiej, z którego z krajów Unii Europejskiej też mają to leczenie w ramach tak zwanej EKUS, tak jak my wybieramy się za granicę do krajów Unii Europejskiej, powinniśmy wziąć w Narodowym Funduszu Zdrowia, wyrobić tak zwaną kartę EKUS, która pozwala nas do bezpłatnego, znaczy jakby w zależności od warunków, jakie są w poszczególnych krajach, ale na uzyskanie opieki, pomocy w przypadku nagłego zachorowania. Także tak samo obcokrajowcy, którzy z Unii Europejskiej przyjeżdżają do nas, do Polski, oni też jakby uzyskują taką samą pomoc na takich samych warunkach. Natomiast spoza Unii Europejskiej, no to są jakby płatne już hospitalizacje, wizyty, badania. Tutaj wszystko jest płatne. Takim wyjątkiem pozaunijnym są jeszcze obywatele Ukrainy, którzy na mocy porozumienia mają leczenie bezpłatne i to z naszych składek jest finansowane leczenie obywateli Ukrainy, którzy którzy są w tej chwili no, na terenie Polski. No, jest to związane z sytuacją taką pomocą humanitarną na skutek działań wojennych, które są toczone na terenie Ukrainy.
Co wyróżnia Uniwersytecki Szpital Kliniczny na tle innych tego typu placówek w regionie? Jest to na pewno największy szpital.
No, bezdyskusyjnie jesteśmy największym szpitalem i jednym z większych w Polsce. Także na pewno w pierwszej piątce szpitali w Polsce, jeśli chodzi o wielkość, o budżet, o ilość przyjmowanych pacjentów, liczbę łóżek. Także tutaj jesteśmy, no, w takim dużym szpitalem jesteśmy. Pierwszą podstawową jakby rzeczą, która nas wyróżnia, to jest kompleksowość. W szpitalu klinicznym możemy udzielić pacjentowi praktycznie w każdym schorzeniu i objąć go taką kompleksową opieką, nie tylko wykonać jakiś jedny wysublimowany nawet zabieg, ale jeśli wystąpią jakiekolwiek komplikacje, to specjaliści z naszego szpitala są w stanie takiemu pacjentowi najlepszej możliwej w danej sytuacji udzielić pomocy.
Czy na przestrzeni lat, panie profesorze, zmieniły się jakieś dziedziny medycyny, które są teraz bardziej potrzebne, że powiedzmy, często się tak mówi, że teraz to jest dużo chorób nowotworowych, prawda? Czy tych pacjentów nowotworowych kiedyś było faktycznie mniej, czy może my dopiero teraz ich dostrzegamy, a coś się zmieniło na przestrzeni powiedzmy 10-20 lat wstecz jeszcze?
To jest trudne pytanie, ponieważ no, to trzeba by zagłębić się w statystykę. Natomiast jeśli chodzi o choroby onkologiczne, na pewno poprawiła się możliwości diagnostyczne. Dostępność badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, jak również badań endoskopowych, takie jakby zwrócenie uwagi zasługuje badania profilaktyczne, kolonoskopia, tak jakby w ramach profilaktyki raka jelita grubego. Ta diagnostyka, myślę, że zdecydowanie poprawiła skuteczność diagnostyczną. I takim przykładem może, bo to jest zbyt krótki okres, żeby doszło do naturalnego wzrostu liczby pacjentów, mamy przy szpitalu klinicznym tak zwane Lung Cancer Unit, czyli jakby zorganizowane obsługę, pomoc pacjentom z nowotworem płuc. I tutaj ta struktura taka wewnętrzna szpitala, która obejmuje diagnostykę, kliniki pulmonologiczne, torakochirurgię, badania histopatologiczne, to jest takie jakby kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, jakby daje możliwość pilnej, szybkiej diagnostyki, też inwazyjnej, wykonaniem bronchoskopii, badań histopatologicznych, wykonanie zabiegu operacyjnego i późne ewentualnie, jeśli jest konieczne, przed lub po leczenie chemioterapeutyczne, immunoterapeutyczne. Jest to takie jakby zorganizowane i statystyka pokazuje, że w ciągu 5 lat istnienia tego jakby takiego funkcjonalnego, takiego ułatwiającego pacjentowi leczenie, zaobserwowaliśmy prawie 3-krotny wzrost liczby nowotworów płuc, narząd oddechowego. Także to statystyka sama mówi za siebie. Też należy pamiętać o tym, że statystycznie żyjemy dłużej, natomiast nowotwory są integralnie związane z długością życia. Im dłużej żyjemy, tym szansa na to, że będziemy mieli chorobę nowotworową, jest większa. Aczkolwiek w drugą stronę, i tutaj to wymaga jeszcze takich badań epidemiologicznych, obserwujemy coraz częściej osoby młode z wczesnym, z nowotworami w wieku nastu lat, dwudziestu kilku lat. Szczególnie tutaj dramatyczne są nowotwory narządu rodnego u młodych kobiet i też jakby w tym zakresie Szpital Kliniczny jest pionierem. To tutaj jakby działania i zaangażowanie pana profesora Knapa, który nie dość tego, że jakby zapewnia taką operacyjną, też chemioterapeutyczną opiekę i leczenie pań, to też jest szansa tak zwanego utrzymania zdolności do posiadania potomstwa mimo przejścia choroby nowotworowej. Także to jest taka jakby szansa do tego, żeby panie, mimo że były wyleczone z choroby nowotworowej, miały szansę na taką zdolność do uzyskania pociech w późniejszym okresie.
Często w audycjach pytanie do specjalisty pojawia się taki wniosek, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Często mówimy o profilaktyce, ale w praktyce często również jest tak, że kiedy dzieją się jakieś spektakularne zabiegi, kiedy mamy mowę o nowoczesnych technologiach, to o tym jest głośno, a zapominamy o tej profilaktyce. Dlaczego nie chcemy chodzić na badania profilaktyczne? Dlaczego nie chcemy żyć aktywnie fizycznie, dlaczego nie chcemy też zdrowo się odżywiać?
Z powodu wygody. Ponieważ ja to co ja tutaj powtarzam, bo nawet medialnie super się sprzedają